Kinotok. Podcast filmowy.
Witamy w kolejnym odcinku podcastu Kinotok. Witają się z wami jak zwykle Kajetan
i Paweł.
I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o filmach z marca. Podsumujemy sobie marzec w kinach, jako że mamy już kwiecień. Widzieliśmy co najmniej trzy, a myślę, że co najmniej trzy są warte pogadania o nich. Więc pierwszy film Us, czyli to my, Jordana Peela. Po pierwsze, ty widziałeś Get Out?
Nie, nie widziałem Get Out. Get Out, nie, jakoś mnie minęło, bo chciałem to obejrzeć w kinie, po czym przestali nagrywać to, lecieć to w kinie, a potem mi się nie chciało szukać, gdzie to mogę
obejrzeć. To ja jestem bardzo ciekaw w ogóle twojej reakcji na film Us, dlatego że jak w sumie znasz Get Out i wiesz mniej więcej, jaki to jest rodzaj filmów, które proponuje Jordan Peele, to zupełnie mi się wydaje jest inny sposób odbierania potem właśnie Us, dlatego że to jest bardzo specyficzny rodzaj horroru i w ogóle rodzaj takiej no, zabawy gatunkiem, nie?
Znaczy wiem, że... Znaczy dużo usłyszałem, czytałem o tym Get Out, dlatego mi się nie chciało specjalnie, bo to mi, wiesz, końcówka była mi zaspoilowana bardzo szybko, więc nie mam... Nie miałem za bardzo takiego oparcia, plus też nie przypadam za horrorami.
Ale właśnie, widzisz, ja też nie przepadam za horrorami i generalnie...
Ale to jest, widzę, że to jest zupełnie inny film, nie jest taki typowy horrorem.
Nie jest, znaczy jest to, wiesz, przede wszystkim to, co jest istotne u Jordana Peela, to to, że on umieszcza wszędzie ten swój charakterystyczny dla siebie humor, jako że się wywodzi z komedii i generalnie był komikiem wcześniej, z Keeganem Michaelem Keyem. Tworzyli tandem Key & Peele i są te... To było na Comedy Central, zdaje się.
A, takie stand-upowcy, takie... No
to, znaczy to nie było... Nie, no stand-up też, tak, bo nie mieli
czyli
ten show.
Czyli prędzej się wynosili z Comedy Central niż z SNL-u.
Tak. Nie wiem, czy oni w ogóle w SNL-u brali udział, ale w każdym razie to są takie krótkie, różne filmiki żartobliwe i bardzo naprawdę na świetnym poziomie jest to humor. Na, jakby śmieją się ze wszystkiego tak naprawdę, z każdego aspektu, nie wiem, popkultury, ale nie tylko. No, myślę, że akurat tych popkulturowych żartów jest najwięcej tam i to jest w ogóle no, na fantastycznym poziomie humor. Dla mnie bardzo trafia.
Znaczy, zawsze jest tak, że komedia jest najtrudniejszą formą rozrywki.
Tak, no właśnie. A przyznasz, że w pewnym sensie horror może jest jednym z łatwiejszych, w sensie takim, że no łatwo jest jakby stworzyć coś, co przestraszy kogoś. Tak nawet na takim najbardziej prymitywnym poziomie, nie?
Taki bardziej odruchy twoje, tak. A nie atmosfera, jak to było dawniej.
Tak. Nie potrzeba jakiegoś wielkiego budżetu do takiego filmu, to jest jedna rzecz i dlatego Blumhouse tak fantastycznie teraz prosperuje, bo robi filmy za 5 milionów, które potem zarabiają do 100 milionów. No ale na przykład, wiesz, Blumhouse to jest też... To jest
Conjuring.
Też no, Conjuring, ale też filmy Shyamalana, te najnowsze, więc to są, bywają lepsze i gorsze rzeczy, ale wydaje mi się, że oni zawsze jakby zarabiają te filmy, tak, zawsze się sprzedają te filmy.
Się sprzedają, no bo horrory zawsze się sprzedadzą, szczególnie, że jeśli wrzucają ci filmy, wiesz, w styczeń, luty, marzec, to, o, zaraz, to już marzec, to już zupełnie inny rodzaj rynku. No styczeń, luty jest jakby normalnym.
Typowym dla horrorów.
Horrorów.
No i jeszcze październik, listopad, a właściwie no tak, to wrzesień, październik.
No, ale to z innych powodów. Tak?
I tam zawsze te takie, powiedzmy w cudzysłowie, lepsze produkcje i bardziej
albo
wysokobudżetowe.
Takie,
no,
może nie lepsze czy wysokobudżetowe, tylko z dużego studia, tak?
Tak.
Bo wiesz, gdyby na przykład takie filmy były robione przez większe studia, to miałyby większe budżety.
Pewnie tak, ale na szczęście nie mają i to jest jakby cała siła tego studia, że ono tak fantastycznie prosperuje, bo to jest naprawdę dobry biznesplan, nie? Że robisz coś
tak.
Za małe pieniądze, ale wiesz, bo właśnie dlatego, że korzystasz z tego, że jest łatwo stworzyć coś, co powiedzmy taką masowego odbiorcę przestraszy, właśnie jumpscary, jakieś takie rzeczy banalne i jakby to się, ludzie i tak będą na to chodzić. Nie będą się za bardzo zastanawiać nad tym, czy to jest jakieś mądre, czy głupie, tylko po prostu dostaną tą taką bardzo prymitywną formę rozrywki, na którą przyszli, tak? Jordan Peele robi zupełnie coś innego i wydaje mi się, że to, co on robi, to jest w ogóle bardzo ciekawe, już teraz nawet porównując te dwa filmy, i Us i Get Out, niby tworzy horror, ale przynajmniej w moim odczuciu ten horror nie ma polegać na strachu, a w każdym razie nie, nie tylko na strachu.
No bo to nie znaczy... było tam jumpscare'ów, nie było niczego takiego, co jest typowo do dzisiejszego horroru.
Nie no, znaczy, no były.
Ale wiesz, takie są takie fałszywe jumpscary, że na przykład idziesz i nagle jest jakiś głośny dźwięk, ty się straszysz, a to kot ich przechodzi. No to jest najgorsze.
A, no tak. Ale wiesz,
że, to... nie, że nie ma, że nawet jeśli już jest jakiś strach, to jest on wywołany dźwiękiem, który znajduje się w świecie filmu i jest anonsowany, więc to też jest...
No tak, żeby uśpić twoją czujność, a potem się nagle tak. pojawia ten właściwy jumpscare.
No, że jakby, no, że jakoś lepiej to zrobiony jest.
To ja w takim razie zadam ci to pytanie, czy to był dla ciebie film, który rzeczywiście budował napięcie, czy był straszny po prostu, no?
Znaczy, nie wiem, czy był straszny. Wydaje mi się, że nie. Mhm. Znaczy, ja jestem osobą, która jakoś nie boi się na filmach. Nie mam tego... No, nie wiem, nie boję się na filmach. Nie wiem czemu. No, dlatego nie lubię horrorów.
No, kumam, ale...
Że więc trudno mi tak by ocenić, ale atmosfera tego wszystkiego była bardzo ciekawa, że to wszystko było takie że to było naprawdę niepokojące i
tak.
no, że prędzej właśnie w tą stronę, bo strach strachem, no to wiesz, trudno ocenić, nie?
No bo właśnie
mam
to nie jest
barierę.
No bo właśnie to nie jest taki klasyczny horror, gdzie wszystko się opiera na tym, żeby po prostu ciebie przestraszyć i dlatego ja, na przykład jak ja byłem na tym filmie w kinie, to zauważyłem, że sporo ludzi wokół mnie miało taką reakcję dość głośną, takiego zniesmaczenia i niezadowolenia z tego, co oglądają, na zasadzie, że trochę się zawiedli, że przyszli na coś, a dostali coś innego. Dlatego, że tu jest na przykład mnóstwo elementów właśnie humorystycznych, że tu jest mnóstwo takich nawiązań do horrorów klasycznych, ale pastiszujących te horrory. Wielokrotnie są takie rzeczy, które widać, że Jordan Peele zna ten myk, wie skąd to jest, zna te wszystkie chwyty, ale robi taki cucysów do tego, tak ironicznie to jakby przedstawia w pewnym sensie.
Znaczy, jest to całkiem znaczy, dużo ludzi narzekało, że ten humor przeszkadzał im w tym filmie, ale mi się wydaje, że był bardzo dobrze przeplatany, że to w odpowiednich miejscach wszystko było, że nie było nic takiego, co by mnie jakoś odrzuciło. Tak naprawdę z takich rzeczy... z tempa filmu, to mi się wydaje, że początek był trochę za długi, zanim zaczęło się cokolwiek dziać. Mhm. Że już zaczęło, no rozumiem, że to jest ważne dla filmu, żeby pokazać coś bla, 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 ale moim zdaniem było to po prostu za wolny początek miało.
Mhm. No to ja miałem odwrotnie, dla mnie końcówka była za długa.
Ale nie, końcówka też była za długa, moim zdaniem. Też było, że środek filmu i to rozwinięcie
tak, środek był najlepszy.
To do momentu, jak się pojawiają te postacie, ich klony się pojawiają, do momentu, w którym...
Tylko uważaj ze spoilerami.
Na spoiler właśnie myślę. Do momentu, w którym zaczyna się jakby rozwiązywać cała zagadka, tak? Że w moment, w którym masz taki... Jest takie uderzenie pewnej informacji, które ty zdobywasz w tym filmie, to mi się wydaje, że... To była najlepsza część filmu. To, co się działo przed tym, jak oni się pojawili, było dość nudnawe i można chyba by sporo było wyciąć.
Aha, to wiesz co, to nie. To dla mnie na przykład chyba...
A końcówka no, była taka, że dużo tam, niby tam się działo, ale było trochę za wolno.
To ja mam takie wrażenie, że ten początek, gdzie mamy wprowadzenie bohaterów, on był spoko, chociaż ja mi troszkę było trudno się jakby utożsamić z tą rodzinką. W sensie to było takie dość jakby odległe dla mnie te problemy, to wszystko jakieś kwestia tego, że to jest w ogóle, wiesz, taka rodzina z
wysoka klasa średnia.
Wysoka
tak?
klasa średnia.
Wyższa
właśnie,
klasa
tak?
średnia.
Więc jakby, no i takie tam przepychanki słowne, bla, 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 no to wszystko jest takie dość stereotypowe właśnie. Jak się pojawiają doppelgängerzy, to wtedy, no to jakby to nie jest spoiler, bo to jest w zwiastunach.
W trailerze, no.
Więc...
Jest na plakacie.
Tak, no jakby tak, wszyscy zakładają, że to o tym jest film. To w tym momencie przez pewien czas jest takie i napięcie i to się zaczyna robić bardzo, bardzo ciekawe, ale jakby od pewnego momentu zaczynasz myśleć, no dobrze, oni się cały czas zganiają, cały czas coś tak jakby powtarzana jest ta fabuła, to wszystko jakby już załapałeś, okej, chcesz coś więcej i nawet miałem takie wrażenie, że kurde, czy ten film tak naprawdę będzie tylko o tym? Czy to naprawdę jest tylko chodzi o to, że oni się będą ganiać i będą starali przed sobą uciec przed tymi doppelgangerami, sobowtórami? I w pewnym momencie sobie, wiesz, zdaję sprawę, że nie, no to jest Jordan Peele, tam musi być coś więcej, tam musi być jakiś głębszy podtekst. I nawet, bo tam jest kilka takich twistów, nie? Więc jak się pojawia jakiś tam jakiś pierwszy, drugi, to ja mówię, no jakby to cały czas jest dla mnie za mało, nie? Więc miałem takie, nie chcę powiedzieć rozczarowanie, ale taki spory, jakieś takie poczucie niespełnienia w tym wszystkim, aż do momentu tego ostatecznego twistu, czyli takiego twistu, który się pojawia właściwie na sam koniec filmu. I wtedy jakby wszystko się zlepia w całość i wtedy wszystko dla mnie zaczęło grać i już...
No tak,
jakby...
ale to...
Okej. Okay. Natomiast przez...
ostatni twist można się domyślić, tak? Można się domyślić,
ja się nie domyśliłem. Ale rozumiem, że można. Rzeczywiście to jest... No nic nie spoilując... Nazwa twist jest tu akurat bardzo odpowiednia.
No tak, jest to twist. Nie jest powiedziane, jest tylko zasugerowany nadal, ale...
Twist w prawie że znaczeniu. Ale dobra, już więcej nic nie będziemy mówić. W każdym razie, do tego momentu ta końcówka takiego jakby, no, ten tak zwany klimaks ostateczny, to już było takie nudne trochę i to już było takie męczenie troszeczkę, już za dużo jakby tam chciał nawrzucać Jordan Peele i odniesień i różnych, wiesz, właśnie pastiszy z innych filmów i aluzji, jakiegoś społecznego kontekstu i jeszcze jakiegoś filozofowania i to wszystko w jednym. I tutaj jeszcze wizualnie robię różne, wiesz, taką żonglerkę, więc to już mnie męczyło po prostu w pewnym momencie, ale przyznam ci, że ten film zaczął jakby zyskiwać w moich oczach tak naprawdę dzień po, dwa dni po, jak
tak, zacząłem
się
na nim zastanawiać.
Tak, jak zaczęło mi się to wszystko sklejać i nawet nie chodzi o sam twist, że o to chodziło, tylko ile tam jest warstw rzeczywiście takich, no, rzeczy do takich rozkmin, nie? Takich właśnie społecznych.
Znaczy my to akurat
kwestii...
mamy jeszcze problem, bo jakby jest tam dużo nawiązań do rzeczy takiej kultury amerykańskiej, której my na przykład nie mamy, tak?
Tak, ja nawet potem zrobiłem taki research i tak naprawdę dowiedziałem się, o co chodzi z tym trzymaniem się za ręce.
Że tak naprawdę to był jeden wielki przekręt.
Tak, to był przekręt, tak, dokładnie. Więc to jest tak, my tego nie wiemy, więc musieliśmy sobie to jakby sprawdzić. Ale tak, ale właśnie o to chodzi, że ile tam jest poziomów rzeczywiście tego, jak bardzo można ile rzeczy można odkryć w tym filmie, jak można go...
Tak, sobie... ale mi się wydaje, że w tym filmie, jeśli chodzi właśnie o odkrywanie tego filmu i takie myślenie o tym, o czym on jest i on co chce przekazać, jest taki problem, nie jest to jasne w filmie, o czym on chce powiedzieć, przynajmniej tak bezpośrednio, jak to było napisane, tak. Na przykład w Get Out pokazane.
Którego nie widziałeś.
Którego nie widziałem, ale wiem jaki jest twist i wiem o czym jest i wiem co próbuję komentować.
Tak.
Bo w momencie, w którym nie masz tak bezpośrednio tego powiedziane, bo wiesz, kiedy wiesz o czym jest na przykład taki Get Out, to możesz już zacząć na początku myśleć o tym, o czym ten film jest i o co on komentuje i wtedy doceniasz ten film bardziej, przynajmniej za pierwszym oglądaniem, czy może za drugim, no nie. A tutaj tak naprawdę nie jest jasno powiedziane, co ten film chce powiedzieć i wydaje mi się, że ten film chce powiedzieć za dużo naraz. Będąc jednocześnie, wiesz, horrorem i on chce powiedzieć za dużo i się w tym wszystkim gubi i ostatecznie nie wie, o czym chce powiedzieć, dlatego jakby rozmowa o tym filmie nie odbywa się na filmie, tylko odbywa się poza nim, a to moim zdaniem jest problemem, bo właśnie powinniśmy myśleć o tym, co chce nam film powiedzieć w trakcie oglądania jego, a nie na komentarzach pod filmikiem na YouTubie.
To znaczy, wiesz co, mi się wydaje też, że ten film na ponownych na ponownym oglądaniu, nie? Że jak już wiesz, o co chodzi, że jak już to, co cię przerasta za pierwszym razem i to, co jakby masz to wrażenie na tłoku tego wszystkiego, jakby już to znasz i wiesz, o co chodzi, wiesz, co się wydarzy, to w tym momencie możesz wyłapywać w końcu te wszystkie rzeczy, które tam poutykał właśnie Peele, które są naprawdę ciekawe, fascynujące, które są takie, wiesz, no, też aktualne, ale nie w taki tandetny, powiedzmy, sposób, że o, muszę nawrzucać aktualne sprawy, tak, żeby
tak,
to było
nie,
na czasie.
Nie,
on naprawdę tutaj porusza tematy aktualne, które wcale nie są tak często poruszane we współczesnym kinie, a rozrywkowym to już w ogóle, nie? Więc to są, ale masz rację, tak, on jest, jak za pierwszym oglądaniem na pewno jest to wrażenie, że tego jest za dużo. Get Out faktycznie to było klarowne, czyste, to był taki, wiesz, to była taka niemalże, powiedziałbym, etiuda filmowa, gdzie po prostu tam masz, to jest taki, Get Out to jest taki film, który można zapiczować jednym zdaniem, nie? I to jest rzeczywiście taki perfect pitching, że po prostu wiesz od razu, o co chodzi, co miało być do powiedzenia. Oczywiście tam też są warstwy, tam też są te wszystkie rzeczy.
Ale na tym poziomie,
tak, na tym poziomie takim podstawowym możesz bardzo szybko załapać, o co chodzi, a tutaj rzeczywiście jest z tym problem.
Wiesz, bo tutaj masz taki problem, że nie wiesz, czego szukać, tak? Nie wiesz, na co patrzeć, tak. I nie wiesz, co odkrywać.
I jak reagować czasami, nie? Czy tak. Właśnie na ile to ma być straszne, na ile śmieszne, na ile mądre, na ile, wiesz, do rozkminy. I dlatego wiele osób na moim seansie też miało takie reakcje, że o mój Boże, co, ja przyszłam na horror, tak? Mówię, przyszłam, bo akurat bo taka babka za mną siedziała i bardzo głośno, wiesz, ziewała, jakieś takie reakcje, wiesz, śmiała się, ale nie w taki sposób, że nie z filmem, tylko z filmu, chociaż moim zdaniem to było taka właśnie przykład takiej niewiedzy, na co ona przyszła, nie?
No tak, no, wiemy o tym. No, ludzie wiedzą, dlaczego i to chodzą do kina.
Także to Jordan Peele to jest bardzo specyficzny rodzaj filmów i mam wrażenie, że on w ogóle będzie tą drogę jakby sobie już wyznaczył i będzie dalej szedł tą drogą takiego bardzo autorskiego kina, co w ogóle to jest ciekawe, bo w sumie zauważ, że chyba mamy po raz pierwszy od lat nazwisko reżysera, który bardzo wyraźnie po dwóch filmach od razu określił swój styl. I co ma zamiar robić. I to jest takie naprawdę fenomen w pewnym sensie, nie? To jest coś, co powiedzmy zrobił Shyamalan jakiś czas temu, znaczy jak powiedzmy ten szósty zmysł się pojawił i potem Niezniszczalny, to dwa dobre filmy, tak? Jeszcze zobaczymy, jak z Peelem będzie później, aczkolwiek wydaje mi się, że chyba nie będzie tego
znaczy,
samego.
Ja bym chciał go zobaczyć w jakimś innym gatunku, bo na przykład mimo tego, że na przykład dłużyło mi się ten początek filmu mi się dłużył, to wydaje mi się, że gdyby był cały film w takiej konwencji, taki po prostu film obyczajowy, który na przykład rozmawia o czymś, to spokojnie mógł sobie poradzić z takim filmem.
Tak, spokojnie, no widać, że on się czuje w każdym gatunku dobrze i na pewno widać, że tutaj jest jego w ogóle zamiłowanie do kina. To jest to troszeczkę tak jak u Tarantino, nie? Że bierze jakieś tropy, bierze jakieś rzeczy, które są ograne w kinie, ale na swój sposób robi ten swój twist wokół tego, nie? I na przykład scena na plaży, gdzie masz po prostu wręcz dosłowny cytat ze Szczęk, gdzie matka się niepokoi, gdzie jest jej syn, tak? I zaczyna, i po prostu jest to ujęcie, no prawie to samo wszystko. No i wiesz, i masz ten trop, masz to wszystko, tam nawet jest jakiś lekki cytat z Ptaków Hitchcocka, bo nagle Tysiące Mew zaczyna siadać na tej plaży i to też ma budować napięcie. No i jakby dochodzi do tego momentu, kiedy jakby zupełnie jest zmiana, tak? Zupełnie się zmienia jakby ten sam, ten trop, który znamy, ale zupełnie w inny sposób poprowadzony i to mi się podoba. I mam wrażenie, że w innych gatunkach też spokojnie Peele byś sobie dał radę.
To ja bym chciał zobaczyć film. To jaki chciałbyś zobaczyć film Johna Peele'a i w jakim gatunku i o czym byłby ten film według ciebie?
Ja bym chciał zobaczyć... Wiesz co, to jest tak... W sumie ja już widziałem wszystkie gatunki, które chciałem zobaczyć u Jordana Peele'a, bo widziałem science fiction, widziałem horror, widziałem komedię, widziałem... No przecież nie widziałem fantasy. Może jakby zrobił fantasy jakieś, to mogłoby być ciekawe, takie wiesz, to byłoby nawet spoko. Taki jakiś w klimatach Władcy Pierścieni.
Ale takie wysokie fantasy, czy no, takie...
Nie, no takie... Znaczy w sensie takie wysokie, no w sensie, że tam ten humor musi być gdzieś, wiesz, to musi być tak napompowane, żeby to przebić gdzieś jakimś takim typowym humorem. No bo to jest jego znak firmowy, nie? Że on bierze gatunek, który myśli, że jest taki, a zawsze go przebija tym takim, tą ironią i tym wszystkim. Więc tak, to może high fantasy to byłoby całkiem spoko. I wiesz, i wszystkie postaci byłyby czarnoskóre.
Tak, ale może by zrobić tak, żeby było takie fantasy, gdzie czarni są jakby kastą wyższą, a na przykład biali są niewolnikami.
No, na przykład. Albo mógłby zrobić kontynuację Bright, tego Netflixowego. Nie wiem, czy to widziałeś, ale...
Nie, ale słyszałem.
Wiesz, o co chodzi, no, że tam, że te kasty to są orkowie, to właściwie odpowiednik u nas czarnoskórych i tak dalej, więc... To mogłoby być spoko.
Dobrze, to chyba tyle, jeśli
to
chodzi
chyba
o
tyle. As bardzo polecamy, nie? Oczywiście.
Tak. Znaczy, warto, mi się wydaje, że warto sobie zaspoilować ten film, żeby potem go oglądać w lepszy sposób. Albo obejrzeć go raz, poczytać trochę i znowu go obejrzeć.
Tak, na pewno to jest film do wielokrotnego obejrzenia i no, bardzo, bardzo ciekawa pozycja. No, Naprawdę, no ja byłem mega zaskoczony ostatecznie, w sensie inaczej, nie byłem zaskoczony, bo to Jordan Peele, ale bardzo usatysfakcjonowany po seansie. Zwłaszcza tym twistem na końcu, który jakby nadaje zupełnie o wiele więcej walorów tej produkcji.
Szczególnie, że jest przewidywalny.
Dobrze, kolejny film, Kapitan Marvel.
Shazam znaczy się.
No właśnie nie.
Jak to?
Kapitan Marvel, czyli kolejna produkcja Disney / Marvel. Film, o którym już było...
Kończą się pomysły, że go nazywają bohatera Marvel. Jak twoje studio, bez sensu.
No tak, niedługo. To jeszcze Kapitan będzie Kapitan Marvel. Disney.
Kapitan Disney i nie Kapitan Warner. Musi być.
No dobrze, w każdym razie Kapitan Marvel, film, o którym było no bardzo głośno ostatnio z różnych powodów, ale może na razie zostawmy różne powody z kontrowersjami wokół tego filmu, a zastanówmy się nad samym filmem i zadajmy
się,
sobie...
Czy jesteś szowinistą, czy nie?
No właśnie, zaraz się wiem, czy ty jesteś. Zastanówmy się, co sądzimy o tym filmie, jako filmie. Niezależnie od wszystkich, całej otoczki do tego filmu, wokół tego filmu.
Znaczy, mi się wydaje, że przez to, jaka była otoczka tego filmu, jak wszyscy omówili o nim i mówili, że nie jest najlepszym filmem, ja poszedłem na niego z mniejszymi oczekiwaniami i zawsze jak chodzę na filmy z mniejszymi oczekiwaniami, przynajmniej tymi Marvelowymi, to dobrze się na nich bawię. Chyba tutaj było podobnie, że miałem... Nie mogę przychodzić na te filmy z dużymi oczekiwaniami, tutaj przyszedłem z małymi oczekiwaniami i dobrze się bawiłem.
Jak czyli jest. Jesteś zadowolony i uważasz, jestem, że jest zadowolony. To jeden z najlepszych Marvelów ever.
No nie powiem, że dobrze się bawiłem, znaczy, że to jest dobry film, ale dobrze się bawiłem na nim, to jest najważniejsze chyba, ostatecznie.
No tak, ale wiesz, właśnie to jest, ja mam z tym filmem taki problem, że no tak naprawdę to nie jest jakiś film strasznie zły, który, nie wiem, mam jakieś tysiące rzeczy do zarzucenia temu filmowi, tylko ja jednak byłem nastawiony bardzo, jak to powiedzieć, znaczy też słyszałem różne opinie na temat tego filmu i to też nie tak, że byłem, że chciałem oczekiwałem nie wiadomo jakiego arcydzieła, ale jednak to jest Marvel, nie? Jednak idziesz na Marvela, jednak czegoś, jakiegoś poziomu oczekuję takiego, żeby mnie chociaż gdzieś w jakimś aspekcie zaskoczył, zwłaszcza po Infinity War. No ale powiedzmy, że powstało kilka jednak naprawdę na tyle dobrych filmów Marvela i na tyle ciekawych, że no jakiś tam poziom jest wyrobiony i no po prostu, ja po prostu chciałem, żeby ten film był dobry, też dlatego, że no jest to, co by nie było, pierwszy film Marvela, gdzie główną bohaterką jest kobieta i fajnie byłoby, gdyby to była naprawdę fajna, ciekawa, wyrazista i wielowarstwowa postać kobieca, a niestety tu się zawiodłem bardzo. I to właśnie moim zdaniem głównym tutaj zarzutem, mam główny zarzut wobec tego, jak jest skonstruowana postać Kapitan Marvel.
To prawda, bo no tak naprawdę trochę zalatuje to jej syndromem Supermana, czyli postać tak dobra, że nie jako postać nie działa.
Tak, ona nie ma żadnych wad, ona nie ma żadnych ułomności, ona nie ma żadnych... Znaczy to jest tak, że tam ona ma wątpliwości i są momenty, kiedy powiedzmy ma takie jakieś... lekkie załamanie i zagubienie, natomiast jest to tak przedstawione, że ty tego nie czujesz, bo to jest dosłownie tam, nie wiem, dwie minuty rozmowy z kimś i potem jakby wszystko wraca do normy.
No bo to jest ten problem, że jeśli to jest postać kobieca, to oni boją się ją poturbować i zrobić jakiś niuans, jakiś coś ciekawego z nią, bo reakcja może być nie najlepsza, mimo tego, że byłoby to lepsze dla filmu i dla postaci, bo byłaby ciekawsza postać.
No tak, właśnie w pewnym sensie mam wrażenie, że to jest taki rodzaj konstrukcji postaci, gdzie jakby słuszne idee są wciskane w taki sposób, żeby w żadnym razie, jakby, żeby to było takie in your face, nie? Takie po prostu, żeby tu nie było żadnych niuansów, żeby nie było żadnych wątpliwości, co chcemy przedstawić, a przez to no, jest jednowymiarowo. Wszystko jest jakby na jednym poziomie i to, że mamy super bohaterkę, która ma wszystkie zajebiste cechy, ma wszystkie zajebiste supermoce, a do tego jest jeszcze sarkastyczna i powiedzmy, no ja osobiście, wiem, że to nie wszyscy tak to odebrali, ale osobiście odebrałem jako dość antypatyczną postać jednak.
Ona czasami, chyba zależy, bo ona dobrze ta postać wyglądała przy innych postaciach, ale kiedy była jakby sama sobie zostawiona, jakby kiedy byłaby oddzielną postacią, nie byłaby ciekawa sama w sobie.
Możliwe.
To, że po prostu inne postacie były ciekawe wokół niej, tak? A ona, że...
Kto był ciekawy?
Nick Fury był ciekawy, było śmieszne.
No ja jakoś też jestem lekko zawiedziony Nickiem Fury. W sensie spoko postać, ale to jest po prostu Samuel Jackson z lat 90. Nic więcej. W sensie to jest taki, to jest jakby taki pastisz. On pastiszuje siebie z lat 90. On bierze wszystkie te, wiesz, postaci z Tarantino i z różnych innych, powiedzmy, filmów akcji, czy ze Szklanej Pułapki 3 i po prostu parodiuje to. Znaczy pastiszuje i... Ale bez tej głębi, bez tego, powiedzmy, jakiegoś podłoża charakterologicznego, bo tutaj mamy tylko, tu chodzi tylko o to, żeby zestawić ze sobą te dwie postaci i żeby była taka dynamika, że jest ta przepychanka słowna i to wszystko. I może to, wiesz, to rzeczywiście, jeżeli masz niskie jakby oczekiwania wobec filmu...
Nie potrzebowałem nic więcej od tego.
No to możesz tak, to możesz po prostu przyjemnie spędzić czas.
W latach 90. to czemu miałbym nie myśleć o tym w ten sposób?
No ale wiesz, jakby można było zajebiście to przedstawić, te lata 90. nawet. A nie tak, tylko po prostu wciskać tak. Wszędzie, wiesz, że o, tu blockbuster wideo,
prawda,
a tu mamy
prawda,
taką piosenkę, a tu taką.
Choć było takie pytanie, że... Jak potem była ten Supreme Intelligence, ta, no Jezu.
No Supreme Intelligence.
Wyższa inteligencja, nie, jak to się nazywa po polsku?
Supreme, no wyższa inteligencja, no.
I ta wyższa inteligencja, muszę, ja już zapomniałem, co ja chciałem powiedzieć. Że jak ona później przychodzi, jak Bill Larson, jak Captain Marvel schodzi na ziemię i tam zaczyna przypominać sobie rzeczy, to potem to wyższej inteligencji gra u niej na winylu jakaś piosenka i okazuje się, że ta piosenka w ogóle nie powinna tam być, istnieć. Czy plus, jak wyższa inteligencja dowiedziała się, że ona słyszała tą piosenkę, mimo tego, że nigdzie w filmie nie było pokazane, że tam słucha tą piosenki. No to bardzo ciekawe.
No tak, no tak. No ale wiesz...
To było,
no
to... Że te rzeczy były tak nawrzucane.
Tak wrzucane, tak zupełnie bez podtekstu. Tak, tak. Tak samo, wiesz, w sensie... Bo był taki zarzut, że, znaczy ja mam taki zarzut wobec tego filmu, że jak jest scena bójki na statku kosmicznym i pojawia się I'm just a girl, no doubt, bo lata 90, bo tu mamy walczącą dziewczynę i chcemy znowu in your face, że to jest taki, prawda, wydźwięk feministyczny. To był taki, wiesz, kontrzarzut. No ale przecież Marvel robi to non-stop i na przykład wrzuca piosenki chociażby w Strażnika Galaktyki. No tak, ale tam to ma podłoże fabularne, tak? W sensie on, dlatego lecą te piosenki, bo on ma kasetę z tymi piosenkami, tak. I to ma sens, tak?
Jedyna scena, w której, jedyny film, w którym to zrobili, to był Thor Ragnarok, ale wtedy nikt nie miał do tego zarzutu.
Ja miałem zarzut. Ja miałem zarzut, też uważam, że to jest tak samo głupie. Że
nieprawda, było to, bo
absolutnie,
to jest
absolutnie było to
sceny, to jest wyższość sceny, było to zajebiste, że puścili tę piosenkę, puścili ją raz, nie nadużywali tego i było to zajebiste.
Nie, moim zdaniem to było tak samo, chodzi o Thor Ragnarok, to jest, ja mogę, wiesz, dyskutować długo, zresztą mamy cały podcast nagrany o tym, dlaczego dla mnie Thor Ragnarok nie do końca działa, mimo że jestem wielkim fanem Taiki Waititi i w ogóle ta stylistyka jest super, to mam wiele zarzutów do tego filmu. No i właśnie między innymi to, że no po prostu wrzucasz sobie piosenkę i ona po prostu jest fajna i jest fajna scena do fajnej piosenki, znaczy fajna piosenka do fajnej sceny i to wszystko. I przecież w ogóle o co ci chodzi? Przecież to jest tylko jakiś głupi Marvel. Po prostu wyłącz mózg i baw się dobrze.
Ale wiesz, to Ragnarok nie chciał ci przekazać jakiejś, był filmem, który miał być zabawny, który nie miał ci przekazywać żadnej wyższej idei, a Captain Marvel próbuje to robić, więc to też...
To też prawda, tak, tak. Że no w tym sensie Captain Marvel jest mniej tutaj, mniejszy sukces odnosi, dlatego że no stara się rzeczywiście połączyć dużo rzeczy. Wiesz, to jest tak, jak jest film robiony przez studio rzeczywiście i tutaj widać ogromną pieczę studia, zero jakiegokolwiek wkładu autorskiego. Musimy wszystkie połączyć klocki tak, żeby to się łączyło jeden film z drugim filmem, żeby a jednocześnie zaskoczyć, a jednocześnie zadowolić tych i zadowolić tamtych. I po prostu, wiesz, zrobić to wszystko tak, żeby było idealnie, czyli niejako. I taki film wychodzi z tego, no. Taka po prostu całkiem nieźle zrealizowana. I jeszcze inna rzecz, no to ja mi się bardzo dużo podoba w tym filmie rzeczy. Na przykład podoba mi się motyw tego szperania w pamięci głównej
tak,
bohaterki.
Znaczy było tak? Dużo tam fajnych rzeczy.
To jest super.
To jak oni to rozwiązali Skrolli i Kree. Są takie wątki w komiksach, że Kree i Skrolle walczą ze sobą i tak naprawdę w komiksach są pokazane obydwie strony tych konfliktów. Kiedy Kree są źli, kiedy Skrolle są źli. Co ciekawe, że tutaj Skrolle, które zazwyczaj są...
Skrulle chyba.
Skrulle zazwyczaj są złymi postaciami.
Dla mnie jako osoby, która nie zna zupełnie historii komiksowych, to było takie no dość przewidywalne też. W sensie inaczej, to nie jest tak, że ja sobie założyłem, że tak będzie na pewno, chociaż akurat jeśli chodzi o... bo już teraz w sumie gadamy spoilerowo.
Trochę.
Czy zauważyłeś?
Trochę, troszeczkę.
Ale no powiedzmy, że te rzeczy, które tam są tak no pozmieniane, to mało jest zaskakujące. W sensie znamy, już tego typu chwyty i w Marvelu, i w innych filmach wielokrotnie były. To nie jest żaden taki, wiesz, o mój Boże, jaki twist.
Więc... Ja po prostu żałuję, że Captain Marvel nie poszła na całość i nie zrobili parodii z superbohaterami Top Gunna, bo gdy to byłby najlepszy film na świecie.
No tak, to
znaczy
to
nie, no żartuję, że sobie żartuję, że mogliby pójść bardziej w coś, bo tutaj naprawdę mają ten problem, że nie jest to konkretne. Nawet taki Doctor Strange, który też nie był jakby najlepszym filmem Marvela, szczególnie jeśli chodzi o historię o jednym bohaterze, był o czymś ten film, był jakiś. Próbował się wyróżniać ze wszystkiego, a tutaj właśnie tego nie mamy. Jest film o superbohaterach, kropka. I nie korzystają z tego, że to jest taki okres czasu, że to jest postać kobieca, że może by jakieś inne zupełnie tematy poruszyć. Jest to bardzo sztampowe i bardzo bezpiecznie grane, co jest troszeczkę nudne. Znaczy, dobrze się na tym bawiłem, bo się po prostu wyłączyłem, bo nie oczekiwałem specjalnie dużo od tego filmu, więc miło się to oglądało, ale jeśli chce się czegoś więcej, to raczej jest problem.
To raczej zawód, tak. I nawet, wiesz, po prostu...
Nawet nie chodzi o to, żeby ten film miał być przemyślany, tylko żeby był jakiś, tak? Jest naprawdę tak. Dużo motywów. Na przykład, no, ten, tutaj miałem dowcip z tym Top Gunem, ale niby próbował coś robić z tym Top Gunem, ale nie zrobił.
Tak, tak, tak. No, są, wiesz, nawiązania... Do różnych filmów też, no oczywiście z lat 90., ale to wszystko jest bardzo puste. Bardzo to wszystko jest na takim no, prymitywnym poziomie. I wiesz, spoko, niech sobie będzie Marvel, który jest po prostu taki sobie, tak? I po prostu tylko się dobrze bawisz na nim. Tylko, że no mówię, no dla mnie to jest o tyle przykre, że ja akurat jestem w ogóle fanem tego i w ogóle interesuje mnie to, jak przedstawiane są... protagonistki kobiece, znaczy no, kobiety protagonistki w filmach takich, no, powiedzmy wysokobudżetowych, popkulturowych i zawsze sobie bardzo cenię, jeżeli ktoś potrafi świetnie tutaj zagrać na wielu poziomach, a nie pójść na taką łatwiznę, że tutaj wykrzyczymy wam w twarz, że kobiety są super, tylko po prostu właśnie pokazać nam wielowymiarową postać, tak jak chociażby w filmie As, tak, gdzie też mamy no, protagonistkę, nie spoilując, mamy protagonistkę...
Matkę, tak? Bo ona
jest matkę, kuchy. Tak. Jest to postać no, super ciekawa i fantastycznie zagrana w ogóle przez tą Lupita Nyong'o. I naprawdę, no tak wielopoziomowa i tak, wiesz, i tak interesująca, ciekawa. Naprawdę, oczywiście to jest zupełnie inny film i to jest jakby zupełnie inna historia i tutaj nie o to chodzi, żeby nagle pokazać Kapitan Marvel, która ma jakieś mega, nie wiem, problemy psychiczne.
Nie wie jak rozpisać jest. Swoje chociaż, podatki.
Chociaż właściwie, no tutaj mamy podobną postać, bo to też jest osoba, która nie wie, kim jest do końca, która jest... ma jakąś taką bardzo ciężką przeszłość, że musiała wchodzić w pewne środowisko, że była cały czas tłumiona i tak dalej, i tak dalej. No, jest dużo podobnych motywów, więc można było to w taki sposób pokazać. A jeżeli porównuje się do superbohaterki, no to moim zdaniem już Wonder Woman była dużo ciekawiej przedstawiona w filmie Wonder Woman.
Bo widzisz, bo Wonder Woman trochę... inne rzeczy chciała opowiedzieć, bo mimo wszystko ona nie mówiła tylko o girl power.
Tak.
Mimo tego, że ona właśnie nie mówiła o girl power, tylko pokazywała, jak dzięki temu girl power może osiągnąć coś, co inni nie mogą zrobić.
I o współpracy, tak?
I o współpracy, o tym, że ktoś musi wstać, żeby, wiesz, żeby ruszyć do przodu, nie, że nie możesz siedzieć wokoło, że trzeba było przejść, że to ona to zrobiła, że ona była manifestacją tego. Mhm. A tutaj było tylko troszkę, było bardziej mówione o tym, że
tak,
jest
tak.
super, bo ona była Tell jakąś super potężną, dużą potężną postacią, ale też jakby nie było to jakby wykorzystane w ten sposób.
No nie było właśnie. No i no to szkoda, no bo ja jestem...
Ale no bo mówię, bo jest taki minus, że te postacie, które są kobiece, zawsze są, muszą być perfekcyjne i to jest bardzo duży problem, bo postaci męskich już takich nie ma od 50 lat ponad.
Nie, nie no wiesz,
się
znaczy,
nie pojawiają.
Ja tak sobie nawet pomyślałem, wiesz, no oczywiście, że są w pewnych bardzo filmach klasy C, są postaci super facetów typu Jean-Claude Van Damme w jakimś sensacyjniaku, gdzie on jest w ogóle, wiesz, nieskazitelny, czy tam jakiś inny Seagal, czy ktoś tam jeszcze, ale...
The Rock jest zawsze...
The Rock... No okej, okay. Wiesz co, ale ja bym już prędzej porównał The Rocka do Wonder Woman, zwłaszcza jeśli chodzi o powiedzmy talenty aktorskie i charyzmę. W sensie takim, że talentów aktorskich brak, ale charyzma jest ogromna.
No, The Rock nie potrafi grać, bo zawsze gra siebie, ale z drugiej strony
no
nie,
i tak
ma,
samo
nie mam problemu
Gal Gadot,
z
tym. Nie?
Też prawda, ona też nie...
Ona jest po prostu naturalna, ona jest sobą no. i to świetnie wypada.
A wiemy, że Brie Larson jest bardzo dobrą aktorką.
Tak, tak. Zresztą ja sobie...
I nie w ogóle nie wykorzystana w tym filmie była.
Znaczy, mam wrażenie, że ona w ogóle sama siebie nie wykorzystała w tym filmie, bo wydaje mi się, że ona miała tutaj jednak spory wpływ na stworzenie tej postaci. Takie odnoszę wrażenie. To są takie wajby, które może tutaj nie są potwierdzone w żaden sposób, ale wydaje mi się, że ona mogła tutaj coś jakby włożyć, ale ponieważ był taki jednak, było to nastawienie takie, że tutaj wiesz, no musimy przekazać pewien przekaz dać tutaj w tym filmie i to jest ważniejsze niż stworzenie ciekawej postaci, że no to jakby zarzutowało na jakość tej postaci, no. Więc tak, no tutaj to nie jest kwestia tego, że Brie Larson jest kiepską aktorką, bo jak wiemy,
nie,
jak wiemy nie jest.
Jest.
Dobrze, słuchaj, no Captain Marvel, coś jeszcze chcesz wspomnieć?
Że pomysł Scotta był bardzo dobry. Zastanawiałem się, czemu ludzie mówili, że Scott jest najlepszą postacią, ale okazuje się, że jest najlepszą postacią. Była bardzo fajna.
Nie zgodzę się.
Kot był bardzo zabawny. Bardzo bym się śmiał, jak przez cały film ci kosmici traktują tego kota.
No nie, no to spoko. Boże,
realizacja pomysłu, czy wszystkie koty na ziemi są takie i robisz... Świat Marvela jest niesamowity.
Jest to możliwe, ale... Znaczy, dobra, wiesz, ja jak zapewne ty wiesz, a może słuchacze nie wiedzą, ja jestem jednak psiarzem, a nie kociarzem. I dla mnie ja nie reaguję w żaden sposób na kotki na filmach, więc jak byłem na sali kinowej i wszystkie dziewczyny pewnym wieku, powiedzmy, jak tylko się, on się, wiesz, kot się pojawił po prostu, to było takie i po prostu mówię, Boże, no nic się nie dzieje, no, kot liże łapkę,
Ale nie no, śmieszne było to, ja też właśnie miałem to samo, dlaczego miałbym się cieszyć z tego, że pojawia się kot, ale jakby...
Ale kot,
ostateczny
tak.
Był
natomiast,
zabawny.
No to też jest taki przewid, to też jest, no sam byś na to wpadł, nie?
Znaczy,
jak to zrobić?
Jakbym ja miał decydować, to okazałoby się, że nic z tym kotem jest nie tak.
Aha, okej.
Okay. Moim zdaniem tak to powinno się skończyć.
To kto wie?
To oni wszyscy zajebiste. Mówią, nie, to jest straszna istota, powinniśmy się jej pilnować i nic by się nie okazało. Moim zdaniem to byłoby 100 razy zabawniejsze, ale to, co wymyślili, jest drugą najlepszą formą rozwiązania tego.
No, ale już na drugim miejscu, więc widzisz.
Już na drugim miejscu.
Dobrze, no już zaczynamy popadać w spoilery, więc...
Tak, bo już nie ma więcej co opowiadać.
Kapitan Marvel. No i jeszcze byłem, ja byłem na Dumbo, ale... Ale widzieliśmy już, obejrzałeś stare Dumbo?
Tak,
starego Dumbo.
Stare Dumbo.
Stare Dumbo.
Obrałem sobie takie Dumbo, tylko że to jest Rambo.
O Boże, to byłoby zajebiste.
Pomyśl, taki film
jak
o Dumbo,
nazywał...
który ma PTSD po tych wszystkich wydarzeniach, które się
wydarzyły. Ej, jak by się nazywał film, który jest połączeniem Rambo i Dumbo?
Rumbo, ale to wtedy było odkurzaczu.
No dobrze, Dumbo, film, najpierw chwilę pogadamy o filmie z 41, czyli starej animacji Disneya. Ty obejrzałeś dosłownie przed chwilą, tak, całość?
Tak.
No to masz wrażenia na świeżo, to jestem ciekaw twoich.
Trochę przymrużyłem oko chyba, jak oglądałem. Troszeczkę mogę przymrużyć oko.
Ale w sensie oglądałeś z przymrużeniem oka, czy po prostu przysypiałeś?
Przysypiałem trochę. Aha. Czasami. Jest to widać ewidentnie, że to jest rzecz, która się trochę zestarzała. Mhm. Już nawet na pierwszych...
Godzina się tak dłużyła.
Ja myślałem, że to trwa na film trwa 3 godziny, przynajmniej na początku. Że na początku zawsze sobie myślę o tym, że to jest nadal rok 41 rok i jak to ładnie wygląda nadal. Nie? Że to jest rzecz, która dzisiaj by zrobienie takiej animacji kosztowałoby olbrzymie ilości pieniędzy, bo to wiesz, wszystko było ręcznie, to wszystko takie dokładne, niekomputerowe. Nawet taki szum, który się pojawia w tych starych animacjach, jak się ogląda jakby dzisiaj się ogląda, jest w ogóle technicznie to jest niesamowite, bardzo mi się to podoba. Nawet szum? Sceny takie dziwne i dziwaczne, to było dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Niestety.
Ale co masz na myśli mówiąc szum?
Jest taki szum, blend? Na przykład w tle jest szum na postaciach, taki, że to aha, nie jest jakby, no, wiesz, no, gładka, no, ten, że jakby to było narysowane kreską, a nie wypełnione kolorem.
No rozumiem, tak.
Że to mi się
no, bardzo... No to ma swój urok też.
Tak, tak, oczywiście, co nie, że to jest takie rzecz.
No dobrze, ale słuchaj, taki film z 1941 roku o słoniku, co umiał latać, miał za duże uszy i wszyscy uważali, że jest po prostu...
A do tej pory nie rozumiem, dlaczego
najbrzydszą
nagle te istotą
na świecie.
Dlaczego te słonie mówiły, że ma wielkie uszy, dlatego jest taki obrzydliwy.
Ale...
Nie rozumiałem tego. A to są, to są słonie rasiści, bo...
No tak.
Wiesz, bo to słonie indyjskie mają te duże uszy, tak? Dobrze mówię, czy odwrotnie?
Nie, afrykańskie mają duże uszy.
Afrykańskie mają duże uszy, a indyjskie mają krótkie uszy.
Tak, no. Tak.
Są po prostu rasiści, słonie rasiści, mimo tego, że mają...
Najwyraźniej mama Dumbo, czyli pani Jumbo, miała seks ze słoniem afrykańskim. Hello, zdarza się.
Z drugiej strony, dlaczego, wiesz, bo słowo Dumbo pochodzi od dam, co nie, od głupi.
Tak, tak.
A dlaczego oni nadal zatrzymali się przy tym imieniu?
Kto oni?
Dlaczego cały czas nazywali Dumbo? Mimo tego, że to było przezwisko.
No bo tak go przezywali, Dumbo. Właśnie. Aha, że nawet postaci pozytywne mówiły na niego Dumbo. Tak. Nawet ta myszka mówiła Dumbo.
No,
no wiesz, no...
A czy ta myszka była pozytywną postacią? Też takie, wiesz, do...
Tak, tak, bo ta myszka pomyślała sobie, jak interes zbić na nim. No. Więc... Wiesz, to jest w ogóle urocze patrzeć na ten film z perspektywy dzisiejszego widza i widzieć te wszystkie takie rzeczy, które wtedy zupełnie w żaden sposób
nie interesowały.
W żaden sposób nikt by nawet nie przypuszczał, że to może mieć jakieś podwójne dno i że to może być odebrane niewłaściwie. A teraz to jest po prostu... No jest to urocze, tak? No ja już oczywiście nie... Pierwsza rzecz, jaka przychodzi na myśl, to ta słynna scena, kiedy Dumbo się spija gorzałą i ma delirkę i widzi różowe słonie. I to jest najbardziej psychodeliczna scena w historii kina chyba.
To prawda. To właśnie sobie próbuję wymyślić, czy jest coś bardziej.
No jeszcze było w Kubusiu Puchatku, był sen
o
Hefalu.
Było gorsze, ale to, moim zdaniem.
Tak? No okej.
Okay, moim zdaniem było gorsze. Bo Kubusia Puchatka porównać. Miałem na kasetach, to częściej to widziałem.
Ale z animowanych, no tak, no to też było animowane. No ale jest to jeden z tych topowych takich momentów, które po prostu zadają traumę dzieciom do końca życia. Aczkolwiek, no to też Dumbo to nie jest taki film, który jest aż tak bardzo popularny wśród tych disneyowskich. To jest film, który...
Bo to są te filmy czasu wojny, rzadko są, nie są specjalnie popularne. Bo one tak. Już, bo one też nie sprzedawały się tak bardzo dobrze, jak się mogłyby sprzedawać.
W sensie akurat Dumbo, właśnie o to chodzi, że Dumbo to jest, zdaje się, trzeci czy czwarty film ze studia Disney, zdaje się, że trzeci. I to jest film, który został zrobiony bardzo szybko w momencie, kiedy już zaczęła się wojna i kiedy Disney
zaczął zaczęli to robić wcześniej, przed wojną, potem wybuchła wojna i musieli szybko to jakoś skleić?
Możliwe. W każdym razie no, Disney popadł w straszne jakieś tam, wiesz, finansowe problemy i Dumbo był na tyle, okazał się na tyle sukcesem kasowym, no, biorąc pod uwagę sytuację historyczną i to, co się działo, że no, Disney uratował całe studio, tak? Bo ta jedna animacja uratowała studio przed klęską taką finansową.
Znaczy oni później robią te filmy propagandowe, więc to też...
Tak, tak, no potem jakby już powstały te, no ale generalnie był ten moment, kiedy Pinokio, który jest moim zdaniem chyba najlepszym w ogóle filmem Disneya, był absolutną klapą. Nikt tego filmu nie obejrzał.
A właśnie, mi się pomyliło z Pinokio, bo Pinokio był taki, że się...
Tak, tak, wiesz, to było tak, że Snow White to był hit, potem stwierdzono, że no, znaczy, że Snow, że Pinokio będzie tak samo, wiesz, wielkim hitem, a zupełnie nie okazał się.
Nie wyszło.
Nie wyszło. A jest znakomitym filmem. Ale dobrze, wracając do Dumbo. No tak, to jest, wiesz, to jest w ogóle też ciekawe, bo jak się patrzy tak na większość tego filmu, to o czym mówisz, że jest to gdzieś film, który porusza takie ciekawe społeczne problemy, że właśnie w pewnym sensie porusza temat rasizmu, odmienności, akceptacji tego, że jesteś inny, no i tak, tak dalej, i tak dalej.
Nawet to, że te, wiesz, w dzisiejszych czasach te ptaki, te kruki.
No właśnie, kruki. Ale się pojawiają kruki, które tutaj się zarzuca już ten element rasistowski, tak?
Znaczy, czy na stereotypizację czarnych, ale z drugiej strony trzeba zobaczyć, że każdy z nich był
pozytywną postacią.
Głos, był pozytywną postacią i każdemu podkładał głos czarny aktor, co było nie do pomyślenia, ale że to był pierwszy raz, kiedy tylu właśnie czarnych aktorów podkładało tyle, wiesz, głosów do pozytywnych postaci w filmie. O tym się nie myśli, że, wiesz, bo patrzymy i oceniamy ten film z perspektywy, wiesz, tam 70 lat, co nie? Więc to... Więcej. 80 lat, co nie?
Nie, no więc może z dzisiejszej perspektywy są, oczywiście nawet jak ja oglądałem i tak sobie, wiesz, widzę rzeczywiście, no jest to no, mocna stereotypizacja czarnoskórych rzeczywiście i to nawet samo to przełożenia na takie, a nie inne zwierzęta i oczywiście śpiewających taki typowo południowoamerykański jazz, czy tam swing, czy...
Oni taki akcent mieli nawet. Taki.
Tak, tak. Wiesz, ja to oglądałem z polskim dubbingiem, bo ja jestem fanem tych dubbingów polskich nagrywanych w latach rzeczywiście tych 40., tak? Więc tam jest no, z tym elf całym, z tym takim bardzo teatralnym dubbingiem, więc nie słyszałem tych murzyńskich głosów, ale tak. Ale więc właśnie no, kurczę, no to trudno, tak? Ja bym jednak nie patrzył na ten film z takiej perspektywy. To jest
Czyli mówisz, że jak gdyby w Polsce był ten film, to kruki byłyby grane przez Ukraińców?
Albo Żydów,
to prawda.
Nie, no jest to oczywiście, jest to stereotypizacja z dzisiejszej perspektywy, to jest takie no trochę może nie teges, ale...
No, dzisiaj by nie przeszło.
Dzisiaj by to nie przeszło i no i rzeczywiście nie ma tego w najnowszym filmie Disneya, ale są inne ciekawe rzeczy, o czym zaraz ja powiem. Coś jeszcze o tym starym Dumbo?
Chyba nie, ważne, żeby obejrzeć go sobie chyba przed tym nowym, co nie, żeby zobaczyć,
tak,
co 80 lat historii kina spowodowało.
Tak, tak, jest to bardzo ciekawe, naprawdę doświadczenie obejrzeć zaraz po starym Dumbo, nowego Dumbo, dlatego że no widzisz, ile rzeczy właśnie było usuniętych, ile rzeczy było zmienionych, ile rzeczy trzeba było zmienić.
Ile rzeczy trzeba było dodać, bo ten film trwa więcej
ile trzeba było
niż
dodać,
godzinę,
tak,
co nie?
Tak. No więc nowy film z Dumbo z reżyserii Tima Burtona jest filmem, jak to powiedzieć, całkiem w porządku. Nie jest to w żadnym razie żaden nieudana produkcja, nic takiego. Natomiast no niestety popada w, znaczy ma, popełnia pewne takie no karygodne błędy, które w ogóle Burton popełnia od pewnego czasu, ale i Burton i Disney, to znaczy to jest troszeczkę ten syndrom, w sensie wiesz, jak bierzesz film animowany z jakichś tam dawnych lat i chcesz go przerobić na współczesny film dla dzieci, to po pierwsze trzeba by się zastanowić, czy w ogóle to jest ta marka, którą rzeczywiście będą dzieci zainteresowane. Bo niby, wiesz, ten słonik latający jest spoko, ale akcja znowu, tak samo jak w przypadku Krzysiu, gdzie jesteś, dzieje się w latach, które w ogóle w żaden sposób nie rezonują z dzisiejszym dzieckiem, tak? Bo to jest w ogóle jakiś tam 18 rok, pierwsza wojna światowa, więc w ogóle to jest totalnie kosmiczna rzecz. I tak naprawdę, wiesz, no mi się wydaje, że w ogóle dorośli więcej tu o wiele wyłapią niż dzieci. Wartość jego jest na tym poziomie bardziej dla dorosłych niż dla dzieci. No i właśnie wiesz, no i bierzesz taką markę i taki tytuł, który no jest dużym ryzykiem, tak? To jednak było duże ryzyko podjęte przez Disneya i tu nie do końca się opłaciło, bo trzeba było bardzo uważać z wieloma rzeczami. A jeśli chodzi o to, że wybrali Burtona do tego, no to spoko, bo wiesz, bo elementy cyrkowe, bo jednak jest pewnego rodzaju mroczny klimat, nawet w tej starej animacji są różne takie elementy, które wydawałoby się, że Burton tutaj zaszaleje, ale niestety jest to Burton pod opieką Disneya, czyli mamy znowu sytuację, jak w przypadku Alicji w Krainie Czarów, chociaż jest to lepszy film, od razu mówię, że jest to dużo lepszy film niż Alicja, ale mamy znowu ten syndrom, że mamy tu twórcę, który ma bardzo taki konkretny styl reżyserski, bardzo, wiesz, ta jego stylistyka jest taka charakterystyczna, I znowu tutaj nie może zaszaleć, bo studio mówi, nie, tego ci nie wolno, tego nie możesz, tutaj musisz rozwinąć, pamiętaj o tym i tak dalej.
Jeszcze dają ci mu tego, DeVito.
No ale z Danny DeVito to już po raz kolejny. A, znaczy o tym mówisz, że nawet mimo takiej obsady.
Tak.
Tak, Danny DeVito, Michael Keaton znowu się pojawia u Bartona. I to są...
Ten Farrell?
Farrell, tak. No ale mówię z tych aktorów, którzy grali. Nie wiem, czy Farrell grał kiedyś u Bartona, może grał. W każdym razie obsada jest to plusem zdecydowanie. Przynajmniej jeśli chodzi o tą, powiedzmy, klasyczną obsadę, czyli właśnie Keaton, DeVito, Eva Green też jest świetna. Oni wszyscy grają naprawdę na poziomie i nawet powiedziałbym, że będąc świadomi tego, w czym grają, potrafią się bawić bardzo tymi rolami. Zwłaszcza Keaton, który po prostu już tak przegina. Jest tak Keatoni w tym filmie, że aż miło się na to patrzy, naprawdę. No robi różne te swoje typowe miny, gesty i zachowanie takie, które ja uwielbiam. Jak chodzi o dziecięcych aktorów, to jest to tragiczni są, absolutnie tragiczni. Jeszcze znowu niestety oglądałem z dubbingiem, bo nie było polskiej wersji, bo nie było wersji z napisami, więc jeszcze to był jeszcze tragiczny polski dubbing tych dzieci, no po prostu wypadło tak drętwo i te dialogi takie drętwe, że to jest rzeczywiście no, ciężkie do przełknięcia. No jeśli chodzi o nawiązanie do starej animacji, no to jest tak, że pierwsze pół filmu, czyli powiedzmy około godziny, to w tej godzinie rzeczywiście zamyka się mniej więcej to, co było w animacji. Oczywiście z drobnymi zmianami, tam są wprowadzeni inni bohaterowie, troszeczkę z innej perspektywy.
No bo są w ogóle, ludzkie postacie, tak?
W ogóle wiesz, animacja Disneya to jest, no tam niewiele jest tego dialogu, skupiamy się na postaci Dumbo.
No naszym, bo ona nie mówiła i nie było tam, znaczy te postacie ludzkie nie były ważne zupełnie.
Nie, nie były ważne, były w tle. I jakby naszym jakby takim reprezentantem nas jako widzów to była ta myszka, tak? I ona była tym osobą, która jakby rozumiała Dumbo, która... jakby wchodziła z nim w dialog. Tutaj myszki są zwyczajne, więc jakby przechodzi to na dzieci, to dzieci rozmawiają z Dumbo, chociaż też na ile rozumieją, co mu chodzi, to nie wiadomo. Ale wiesz, no jakby bierzemy tą fabułę z animacji i zamykamy ją w pierwszej godzinie filmu mniej więcej, przy czym ponieważ jest mnóstwo innych wątków, więc bardzo na tym traci choćby relacja Dumbo z mamą, która jest po prostu tutaj na prędko załatwiona, szybko, wiesz, mamy od razu tą piosenkę, nie wiem, po jakichś 15 minutach filmu mamy od razu piosenkę, że mama jest zabrana i Dumbo smutny tam podchodzi do tego wozu, gdzie siedzi ta mama i leci to Baby Mine. Więc i to wszystko jest takie już następna. Myślę sobie, no dobrze, no to właśnie po co ten film został zrobiony? Jeżeli mało, że po prostu robimy prawie to samo, co było w animacji, to jeszcze robimy to gorzej, no to w takim razie po co? Ale następna godzina to jest jakby rozwinięcie tej fabuły, bo sytuacja, znaczy połowa filmu kończy się tak, że Dumbo zaczyna latać, czyli tak jak się kończy film animowany, tak? Mhm. Że jakby zaczyna, wiesz, no... Ta cała sytuacja z tymi klaunami i skakanie z płonącego budynku, to jest końcówka filmu animowanego, to tutaj jest połowa filmu. I potem mamy rozwój fabuły, pojawia się Michael Keaton jako zły potentat wielkiego parku rozrywki, który wykupuje Dumbo i w ogóle cały ten cyrk wykupuje i angażuje do swojego właśnie tego centrum rozrywki.
I nadal to jest film, który produkował Disney, tak?
Dokładnie, tak, który nazywa się Dreamland i w ogóle jest tyle nawiązań. Słuchaj, to jest nawet tak, że wizualnie, to co jest charakterystyczne dla Bartona, wizualnie nagle zmienia się cała kolorystyka filmu na taką chłodną, na taką wręcz odpychającą, mimo że jest mnóstwo barwnych rzeczy w tym parku, to jednak to wszystko jest takie, wiesz, odpychające wręcz. Ja czułem takie nawiązania do tych filmów takich, propagandowych filmów nazistowskich, wiesz, że są te marsze, wiesz, jak jest marsz, powiedzmy, cała ta parada tych wszystkich, no taka parada wprowadzająca te postaci do tego parku rozrywki. No to jest, wiesz, ta orkiestra, to wszystko, no to po prostu jak z Reni Liefenstahl wycięte, więc ja jestem w ogóle w szoku, że Disney, no oni tego nie zauważyli, że to jest taka aluzja do tego, hello, my się śmiejemy z ciebie, Disneyu, że jesteś, oczywiście to jest takie śmianie się z tamtego Disneya dawnego, ale jednak, tak, no wyśmiewamy, nadal no parki, Michael Keaton jest parki, po prostu odpowiednikiem Disneya tak naprawdę.
Tutaj, nadal Walt parki Disney. Rozrywki Disneya są bardzo dużą częścią ich przychodu. Znaczy, no nie przyznaję, oni bardzo dużo zarabiają na tych parkach rozrywki. Bardzo dużo, bardzo dużo.
No właśnie, więc na ile to było świadome, na ile nie? Na ile udało się Bartonowi tutaj zadać tą szpilę, którą chciał zadać pewnie od dawna, od momentu, kiedy go wywalili, kiedy robił Black Cauldron i stwierdzono, że jest, że się nie nadaje, bo jest za dziwny. A jego styl jest za dziwny, więc go wywalili jako animatora. I teraz, wiesz, wreszcie może sobie odbić i stworzyć postać tego złego Walta Disneya i tego złego parku rozrywki. I tutaj, no dobra, nie chcę spoilować, co się dzieje z tym parkiem rozrywki, ale wydaje mi się, że można się domyślić, co się dzieje z tym wszystkim. Więc w tym momencie rzeczywiście fabuła zaczyna obierać jakieś ciekawe tory. To nie są jakieś wyżyny Bartona, to nie jest coś, co po prostu, wiesz, zachwyca i nie wiadomo jak bardzo. Ale jednak jest to ciekawe rozwinięcie historii, którą znamy. I jakby to za ten sam fakt jestem w stanie tutaj bardzo dużo dać w ogóle takiego plusika, że jeżeli adeptuje się już w ogóle tą jakąś animację, to przynajmniej się coś zmienia w niej. Jakoś się rozwija tą fabułę, coś ciekawego, nowego chce się powiedzieć.
Bo przecież nie miało tyle materiału, żeby zrobić z tego pełnometrażowy film i z aktorami. Jest to materiał, który można by spokojnie rozbudować.
Tak.
Więc to nie widzę problemu z tym, żeby jakoś to rozbudowywać, szczególnie, że to minęło 80 lat.
Tak, i dlatego, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, ty mówiłeś, że to akurat filmy typu Dumbo to są dobre filmy do wzięcia właśnie po latach i rozwinięcia, stworzenia nawet jakiegoś większego loru i tak dalej.
Choć mi się wydaje, że na przykład lepszym byłoby Pinokio, choć...
Ale Pinokio to jest znowu ta historia, którą wszyscy znają i to która właśnie była zrobiona wielokrotnie.
Nie zrobiłoby się twistu żadnego na ten temat.
No, wystałoby się, no.
Na pewno by się dało w nowym, wiesz.
Pinokio...
Wiesz, tak naprawdę w kreskówce, w animacji dużo zmienili, nie zmienili, tylko nie opowiedzieli wszystkiego tam, to co było w książkach.
A co jeśli okaże się, że Geppetto też był drewniany i zaczarowany przez wróżkę?
A co jeśli wszyscy byli drewniani? I tak naprawdę, albo nie.
Pinokio to jest jedyny film, gdzie jakby dialogi były drewniane i postaci były drewniane,
problemu.
To by nie było zarzutem. Więc ten Dumbo, tak, to jest film, który po prostu wiele rzeczy jest spoko, jest dużo takich elementów typowych dla, głównie wizualnych, typowych dla Bartona i nawet takich, powiedziałbym, trochę strasznych jak dla dzieci, bo jest to film dla bardzo małych dzieci, ale takie motywy gotyckie, takie typowo bartonowskie się tam pojawiają i wiesz, nie jestem w stanie powiedzieć, na ile współczesne dziecko takich czysto wizualnych rzeczy się boi, ale dla mnie no to było
znaczy,
takie
mi się
mocne.
Wydaje, mi się wydaje, że dobrze jest, jeśli pokazuje się dziecku coś inne, bo nie wiem, czy widziałeś kiedyś te programy telewizyjne dla dzieci, jak lecą, więc one są
czy
dość
filmy
dziwne.
Czy powiedzmy animacje teraz.
Filmy,
nie?
Te animacje, te, które dzieją się, które są dla młodszych dzieci właśnie tych... Ta. Tych, wiesz, do 10 czy do 9 lat. Po prostu to wszystko jest takie miałkie, żeby przypadkiem ich nie przestraszyć i
tak,
żeby dziecko nie miało, żeby nic się nie działo. A mi się wydaje, że jakaś inna stylistyka, jakieś inne historie na pewno by się przydały.
Nie, dzieciom. No słuchaj, ja zawsze byłem zwolennikiem zadawania traum dzieciom w wieku wczesnym, jeśli chodzi o filmy. No ten element traumy jest istotny. Ja po prostu pamiętam bardzo dobrze wszystkie te filmy z dzieciństwa, które załóżmy, że jakoś zapadły mi w pamięć, to są właśnie wszystkie te, które były najbardziej przerażające i to też formuje jakoś psychikę i jakby rozwija wyobraźnię i kreatywność dziecka, więc bardzo dobrze.
No,
więc...
A nie, żeby wszystkie postaci były wielkimi blobami komputerowo wygenerowanymi w
które same w sobie są już na tyle straszne, że to... No,
tak, wiesz, to prawda.
Creepy. Dobrze, więc tam było tak, no czy ja polecam ten film? Nie, niekoniecznie, można poczekać aż będzie w Polsacie w niedzielę do obiadu, bo to jest jeden z tych filmów, które po prostu są takie okej. Okay. Natomiast no mówię, to jest, ja byłem w miarę zaskoczony pozytywnie, że jest ten rozwój fabuły, że jednak czuć tego Bartona gdzieniegdzie. No i że koniec końców jednak się skupił właśnie na postaciach bardziej, a nie na Dumbo, co było dla mnie akurat plusem, bo ile można, wiesz, pokazywać historii słonika, który jest CGI, który swoją drogą, mimo że on jest no, bardzo dobrze zrealizowany jest jako ten, ta postać komputerowa, to jednak, no jest to takie dziwne, nie? W sensie, wiesz, śledzenie postaci, która ma jednak charakter takiej właśnie kreskówkowej, czyli wiesz, on jakby rozumie pewne rzeczy, on lata, no już pomijając ten fakt, że lata i tak dalej, że wszyscy uważają, że jest obrzydliwy, bo ma wielkie uszy, to jest absolutnie absurdalne.
Choć z drugiej strony słoń, który lata, jest przerażającą koncepcją.
No, okej. Okay.
Bo słonie robią kupę.
No tak, jakby było więcej takich słoni, to mogłoby to być nieciekawe.
No właśnie.
Dobrze, słuchaj, schodzimy już na bardzo niskie, na niski poziom i niskie loty, więc to byłoby na tyle dzisiaj. Żegnają się z wami Kajetan
i Paweł.
Do zobaczenia, cześć. Usłyszenia.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.